Drodzy braterstwo, pokój wam. Zanim przejdziemy do rozważenia tematu, z którym chciałbym się dzisiaj z braterstwem podzielić, pragnę przesłać pozdrowienia, życzenia chrześcijańskiego rozwoju i błogosławieństw od Pana, jakie zawsze to nakładają na mnie bracia, których odwiedzam w zborach, więc wszyscy ci bracia z odwiedzanych przeze mnie zborów, mój zbór macierzysty w Chełmie, wszyscy ci braterstwo życzą wam wielu łaski błogosławieństw od Pana. A tym, co chciałbym, żebyśmy w tej chwili rozważyli, temat, który chciałbym z braterstwem się podzielił, ma zachęcić nas wszystkich do dokonania pewnej analizy. Są to myśli, które mają pobudzić nas do zastanowienia się nad naszym poświęceniem i nad tym, jak je wykonujemy, jak je realizujemy, czy właściwy sposób je realizujemy, czy też nie. Bo czego życzy sobie od nas Bóg? Przychodzimy do Boga, wierzymy w Jezusa, później poświęcamy się Bogu, mówimy o sobie, że jesteśmy poświęceni Bogu. Ale co to oznacza? Czego życzy sobie od nas Bóg? Czy Bóg życzy sobie, żebyśmy udawali się w takie miejsce czy inne, gdzieś określone, tam składali mu ofiary takie czy inne? Czy Bóg życzy sobie od nas, żebyśmy swoje poświęcenie i swoje oddanie mu manifestowali jakimś szczególnym ubiorem czy czymkolwiek innym? Dobrze, braterstwo, wiedzą, że żadnej z tych rzeczy, które do tej pory przetoczyłem, Bóg sobie nie życzy i wcale na tym mu nie zależy, abyśmy się udawali tu czy tam, bo tam jest Bóg i tylko tam. Nie życzy sobie, żebyśmy także manifestowali nasze poświęcenie w sposób, na sposób ubioru, czy w jakikolwiek inny, czy ziemny sposób. Na Jego Syn, Jezus Chrystus, podczas swojego pobytu na ziemi, powiedział nam, czego życzy sobie Bóg. Gdy pewna niewiasta rozmawiała z Jezusem i mówiła mu, że wy Żydzi mówicie, że w świątyni w Jerozolimie to można oddawać Bogu cześć. My Samarytanie uważamy, że tutaj na tej górze można oddawać cześć Bogu, ale wy mówicie, że to źle, bo tylko w świątyni można oddawać Bogu cześć. To wtedy Jezus powiedział jej, są to słowa zapisane w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, a w 23 wersecie, że Bogu nie zależy ani na tych ofiarach składanych przez Samarytan na tej górze, ani na ofiarach składanych w świątyni w Jerozolimie, że Bóg szuka tych, którzy będą Go czcić, którzy będą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Takich chwalców Bóg szuka. Odczytamy te słowa, ja przed chwilą je sparafrazowałem, a teraz chciałbym, żeby je dokładnie przytoczyć, tak jak podaje je Ewangelia Jana, 4 rozdział, a 23 werset. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej brzmią one następująco. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Jest powiedziane, o jakich chwalców, jakich czcicieli Bóg szuka. Tych, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I to jest cel naszego poświęcenia, by oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Temat bardzo szeroki i rozległy, dlatego też ja dzisiaj skupię się nad oddawaniem Bogu czci w prawdzie. Wspomnę o tym, co to jest oddawanie czci w duchu, ale będę rozwijał tą myśl, na czym polega oddawanie czci Bogu w prawdzie. Bóg szuka tych, którzy by Go czcili w duchu i w prawdzie. Słowo duch w użyciu biblijnym często jest używane w znaczeniu usposobienia. Zresztą ludzie tego świata, my, ludzkość ogólnie też używamy tego słowa w tym znaczeniu. Mówi się, że ktoś ma niespokojnego ducha. Co to znaczy, że ma niespokojnego ducha? Nie znaczy to, że jest opętany przez ducha, tylko że ma takie właśnie niespokojne usposobienie. Taki ma charakter. I tutaj słowo duch także oznacza usposobienie, więc Bóg życzy sobie, żeby oddawać Mu cześć w usposobieniu. W jaki sposób? Poprzez rozwijanie w sobie usposobienia charakteru takiego, jaki się Bogu podoba. To jest oddawaniem Bogu czci w duchu. Jeżeli ja, czy ktokolwiek z poświęconych, z tych, którzy chcą w swoim życiu chodzić z Bogiem, robi wszystko, co jest w Jego mocy, by rozwijać charakter taki, jaki Bóg ukazał w Jezusie, taki, jak przedstawił w pismach apostołów, to taki, jaki jest, mamy dokładniej rozszerzony w literaturze prawdy, gdzie mamy artykuły wyjaśniające poszczególne zalety charakteru. Jeżeli ktoś czyni wszystko, by taki charakter rozwijać, to pewne efekty na pewno odnosi. Do doskonałości nie dochodzi, ale w miarę upływu lat zbliża się do tego celu i oddaje Bogu cześć w duchu. Bóg nie jest zainteresowany tym, by udawać mu cześć pokłonami czy innymi pozami, a później w życiu postępować tak, jak gdyby nie było Boga i nie było Jego prawa. To żadnej radości mu nie przynosi i że uczestnictwo w nabożeństwach takich czy innych także nie jest tym, na czym Bogu szczególnie zależy. Bogu zależy na tym, Jezus powiedział, że Ojciec takich szuka, którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. W duchu, czyli w swoim usposobieniu. Poprzez nabywanie boskiego usposobienia oddajemy Bogu cześć. Jest to myśl, którą warto pamiętać, przypominać sobie od czasu do czasu. To pokazuje, że budowanie naszego charakteru, praca nad charakterem, to jest nie tylko coś, co robimy dla własnej korzyści, bo przecież musimy mieć ten charakter doskonały, by ostatecznie odziedziczyć życie wieczne, ale czyniąc to, robimy coś, co jest nie tylko korzystne dla nas, ale coś, co przynosi Bogu cześć. W ten sposób oddajemy prawdziwą, najprawdziwszą cześć, taką, jaką Bóg sobie życzy. Nie opartą na ceremoniach takich czy innych, tylko najprawdziwszą cześć, jaką Bóg sobie życzy, gdy pracujemy nad swoim charakterem. A ta druga część, oddawanie Bogu czci w prawdzie, no to w prawdziwych naukach na temat Boga. Prawda nigdy nie oznacza nic innego jak prawdziwe nauki na temat Boga, Jego charakteru, Jego planu zbawienia. To też jest praca i to długa praca, budowanie swojego zrozumienia prawdy. Jeżeli to czynimy w sposób odpowiedni, o którym zaraz będę właśnie mówił w tym wykładzie, to oddajemy Bogu także cześć. I w tych dwóch rodzajach oddawania czci Bóg jest zainteresowany i szuka takich, którzy by właśnie na te dwa sposoby oddawali mu cześć. Poprzez rozwijanie swojego charakteru i poprzez budowanie w swoim umyśle właściwego zrozumienia Boga, Jego charakteru i Jego planu zbawienia w taki sposób, jaki Bóg objawił w Biblii i w prawdzie na czasie. W innym miejscu jest to nazwane w Biblii budowaniem domu. Znają, braterstwo, przypowieść naszego Pana o dwóch domach budowanych i próbowanych, że jeden był na opoce i wytrzymał próbę, a drugi nie był na opoce i nie wytrzymał próby. Ten dom, który mamy tutaj budować, to jest właśnie to samo, co przed chwilą powiedziałem. Oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie to oznacza budowanie domu, bo tym sposobem budujemy ten dom z tej przypowieści. W tej przypowieści został użyty inny symbol. Budowanie domu to rozwijanie wiary i charakteru. Zresztą w naszej literaturze funkcjonuje takie pojęcie jak struktura wiary i charakteru, że mamy budować strukturę wiary i charakteru. To słowo struktura równie dobrze mogło być zostać oddane jako budowla i taka była intencja autora. Tego, kto po raz pierwszy użył tego sformułowania, że mamy wznosić budowlę wiary i charakteru. To jest to samo. Charakter to jest to, co w naszym wersecie z Ewangelii Jana jest rozumiane poprzez słowo duch, a wiara to samo, co w tej wypowiedzi naszego Pana z Ewangelii Jana nasz Pan miał na myśli przez słowo prawda. Bo słowo wiara w użyciu biblijnym to nie tylko pierwszorzędna zaleta charakteru, poprzez którą mamy ocenę Boga i polegamy na Nim w swoim sercu. Wiara jest używana także w znaczeniu nauk, jakie wyznajemy. To także część naszej wiary. Tak samo zresztą w użyciu potocznym jest. Gdy mówi się, a przynajmniej jeszcze mówiło się jakiś czas temu, że ktoś zmienił wiarę, to na myśli taka osoba miała, że jak ktoś zmienił wiarę, to zmienił poglądy w kwestiach religijnych i teraz ma inne poglądy niż miał poprzednio. Więc Biblia także używa słowa wiara w znaczeniu wyznawanych nauk, więc mamy wznosić, budować budowlę wiary i charakteru, czyli wyznawanych nauk i wyznawanych ich charakteru przez nas rozwijanego. Jest to to samo, co czczeniem Boga w duchu i w prawdzie. Jest to to samo, co apostoł Paweł nazywa w innym miejscu wzrastaniem w znajomości i w łasce. Wzrastaniem w znajomości, czyli w naukach, czyli w prawdzie, używając innej terminologii, a w łasce to w duchu, czyli w zaletach charakteru. To mamy czynić w naszym życiu. Jeżeli czynimy to w sposób odpowiedni, to w momencie próby ostaniemy się. Jeżeli nie, jeżeli czynimy to w sposób nieodpowiedni, to tak jak mówi nasz Pan w przypowieści o dwóch domach budowanych i próbowanych, to co zbudowaliśmy w tym życiu, okaże się, że jest zbudowane na piasku i zawali się w chwili próby. Albo używając symbolów apostoła Pawła z jego listów, to apostoł Paweł mówi, że na tym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, który został założony, to każdy buduje. A czy jest to budowla z drogocennych metali i kamieni, to pokaże próba. Bo jeżeli jest to właściwie budowane, to okaże się to być rzeczą wartościową, która oprze się próbie ognia, o której mówi apostoł Paweł. A jeżeli jest budowane z drewna czy słomy, materiałów palnych, no to jak ogień próby zostanie przyłożony, to się spali, bo było w niewłaściwy sposób budowane. Więc w jaki sposób budujemy na Chrystusie w sposób odpowiedni naszą wyznawaną przez nas prawdę, tą część naszej budowli wiary, naszą wiarę? Czy w jaki sposób wzrastamy w znajomości? W jaki sposób czynić to odpowiednio? By się nie okazało, że te nauki, które przyjęliśmy, które zaakceptowaliśmy, uznaliśmy za prawdziwe, że są błędem. W jaki sposób to czynić? By nie dać się zwieść mieszaninie prawdy i błędu, a wyznawać tylko czystą prawdę. Jest pewien test, który jest przedstawiony w literaturze prawdy, który ma nam to umożliwić. I powinniśmy każdą naukę, zanim przyjmiemy ją do naszego umysłu, zanim stanie się ona częścią wznoszonej przez nas budowli wiary, poddać temu testowi. I przyjąć ją za prawdziwą i słuszną tylko wtedy, jeśli ten test przejdzie, jeżeli ten test wytrzyma. A ten test nazywa się testem siedmiu pewników wiary. I by nauka była prawdziwa, to zgodnie z tym testem musi spełniać siedem kryteriów. Kryterium pierwsze musi być zgodna sama ze sobą. W kwestiach religijnych trafiają się czasami poglądy w chrześcijaństwie, które są sprzeczne same ze sobą i padają na tym pierwszym punkcie. Nie spełniają już pierwszego kryterium, więc nie mogą być prawdą. Później kryterium drugie. Nauka musi być zgodna z każdym wersetem Pisma Świętego. Tutaj w chrześcijaństwie pada olbrzymia większość nauk. Nie przechodzi testu zgodności z każdym wersetem Pisma Świętego. Później, każda nauka musi być zgodna z każdą biblijną doktryną. Doktryna to nie jest jeden werset. Doktryna biblijna jest to coś, co wynika z nauk biblijnych i niekoniecznie z jednego wersetu, tylko z odpowiedniego połączenia całego szeregu wersetów. Jest to coś, co jest ponad wersetami. I nauka, by była prawdziwa, także musi być zgodna z każdą właśnie biblijną doktryną. Nauka musi być także zgodna z charakterem Boga, że Bóg ma charakter, który jest doskonałym połączeniem mądrości, miłości, mocy i sprawiedliwości. Każda nauka musi być zgodna z tym charakterem Bożym, bo inaczej nie może być prawdziwa. I popularna nauka w chrześcijaństwie, przynajmniej w przeszłości, o wiecznych mękach pada na tym punkcie. I było wielu chrześcijan, którzy właśnie mieli poważne problemy z tym, jak Bóg, będący Bogiem miłości, może wskazywać kogokolwiek na wieczne męki. Jednym z tych, którzy mieli wątpliwości i którzy stracili wiarę w Biblię z tego powodu, że właśnie wyznania ówczesne tego uczyły, był nie kto inny jak Charles Russell, który z tego powodu na kilka lat, jak popadł w pewnego rodzaju odrzucenie Biblii, że nie może ona przedstawiać Boga, bowiem Bóg, tak jak był rysowany przez ówczesne wyznania, jako Bóg wskazujący na wieczne męki, był niezgodny z Bogiem mającym być Bogiem miłości. I o to uderzył Charles Russell i bardzo wielu innych chrześcijan miało na tym punkcie problemy. Nie przeszło. Ta nauka nie przechodzi tego kryterium. Później kryterium piąte. Każda nauka, by być prawdziwa, musi być zgodna z okupem. Z nauką o okupie. Jest to centralna doktryna Biblii. I jeżeli cokolwiek nie zgadza się z tą nauką, to nie ma sensu sprawdzać się z żadnymi innymi kryteriami, czy je spełnia, czy nie, bo na pewno nie może być prawdziwa. Więc jeżeli ktoś głosi, że człowiek poprzez swoje własne wysiłki może dojść do doskonałości i stać się w 100% sprawiedliwy i doskonały poprzez właśnie swoje wysiłki, to podważa naukę o okupie, bo wtedy okup nie jest potrzebny. Od razu wiadomo, że ta nauka nie może być prawdziwa, bo jest sprzeczna z nauką o okupie, że potrzebny jest okup za człowieka. Później nauka musi być zgodna z faktami, ze znanymi faktami z tego świata fizycznego. I siódme podkryterium, każda nauka, by być prawdziwa, musi być zgodna z dążeniem do pobożności. Bo jeżeli dana nauka odwodzi od pobożności, to też źle o niej świadczy i sugeruje, że nie jest to nauka prawdziwa, bo Bóg nie podawałby nauki żadnej, która odwodzi od pobożności. Wszystko to, czego naucza Bóg poprzez swoje słowo i wszystko to, czego powinni nauczać Jego słudzy, musi kierować, pobudzać do pobożności, a nie od pobożności odwodzić. Więc byśmy zbudowali prawdziwą strukturę wiary, tą budowlę wiary w naszym życiu, taka, która na pewno jest prawdziwa, a nie jest mieszaniną prawdy i błędu, to wszystko, co przyjmujemy, wszelkie poglądy, jakie czynimy własnymi, muszą spełniać te siedem kryteriów. Siedem pewników wiary, tak jak to jest nazywane w naszej literaturze. Jeśli jakakolwiek nauka narusza którykolwiek z tych pewników, to nie jest prawdą. Jeżeli chcemy budować na Chrystusie jako na opoce ten dom wiary, który w momencie próby się ostoi, to musimy stosować te siedem pewników. Jeżeli nie będziemy stosowali tych siedmiu pewników, to przyjmiemy mniej lub więcej błędu do naszych umysłów, a błąd ten w umyśle może poprowadzić nas do nieodpowiedniego postępowania, bo mając ten błąd w umyśle uznamy, że coś jest słusznego i zgodnie z tym zaczniemy postępować, gdy tymczasem to wcale nie będzie słuszne. A człowiekowi bardzo łatwo jest samego siebie oszukać. W przypowieściach Salomonowych mamy zapisane, że niejedna droga zda się człowiekowi słuszna, a końcem jej jest zatracenie. Jeżeli się dokładnie nie sprawdza, przy użyciu tego testu, który podał nam Pan przez swoich sług, możemy popaść w tarapaty i wtedy zależnie od szeregu jeszcze innych rzeczy, Bóg podejmie decyzję, co z nami zrobić. Czy nasz upadek jest częściowy, czy też całkowity. Zależnie od stopnia naszej winy i odpowiedzialności, ale to tylko Bóg jest w stanie określić w każdym indywidualnym przypadku, jak bardzo ktoś jest odpowiedzialny za to. Czy całkowicie wynika to z tego, że sobie zlekceważył, bo był pobudzany jakimiś własnymi samolubnymi czy grzesznymi pragnieniami, czy też ma to częściowe uzasadnienie w tym, że trudno mu było bardzo to zastosować, może wtedy liczyć na miłosierdzie Boże, ale to tylko Bóg wie, jak jest. Nas zachęca do tego, byśmy nie popadali w takie tarapaty z powodu niewłaściwego budowania wyznawanych przez nas poglądów, zwłaszcza w tych kwestiach religijnych. Ci, którzy są całkowicie wierni, którzy nie tylko słuchają słów Jezusa, ale także zgodnie z nimi postępują, to stosują ten test i Bóg takich gwarantuje się prowadzić i dać im swoją prawdę. Poza tym, by poznać prawdę Bożą, nie wystarczy posiadanie tylko stosowanie tego testu. Trzeba mieć oczywiście odpowiednie predyspozycje serca. Nie będziemy wchodzili teraz w to szczegóły w tego, ale Bóg gwarantuje dać swoją prawdę tym, którzy posiadają następujące cechy. Ci, którzy są cisi, którzy są głodni, pokorni, szczerzy, dobrzy, żywią bojaźń wobec Pana i przejawiają dążenie ku świątobliwości. Do wszystkich tych cech są wersety biblijne, które to potwierdzają. Nie będziemy ich teraz cytowali. Więc proporcjonalnie do tego, jak posiadamy te cechy charakteru, to możemy liczyć na to, że Bóg da nam swoją prawdę. I wtedy jedyne, co nam zostaje, to stosować te 7 pewników wiary. Dzięki temu będziemy mogli zbudować odpowiednią budowlę wiary. To, co w naszej literaturze jest nazywane strukturą wiary. Trzeba dbać o posiadanie tych 7 cech charakteru, które wymieniały przed chwilą, bo inaczej Bóg nie będzie nas prowadził, bo Bóg daje swoją prawdę tylko nielicznym jednostkom w dzisiejszym świecie. Przytłaczającą większość ludzkości zostawia na przyszłość, na czas pośredniczącego panowania Chrystusa, kiedy to ma być cała ziemia napełniona wodami, znajomością Pana. A dzisiaj właśnie szuka tych, którzy przejawiają te cechy charakteru, tym daje swoją prawdę wcześniej. Tyle, że nasz Pan nie jest jedynym, który daje prawdę, który podaje nauki w kwestiach religijnych. Jest także szatan, który stara się zwieść, to zwłaszcza tych, nad którymi Bóg pracuje. Bo wszyscy pozostali w mniejszym lub większym stopniu i tak są w Jego mocy, a ci, którzy wyrywają się z Jego królestwa ciemności i przychodzą do boskiej światłości, to szatan szczególnie się takimi interesuje, by wcisnąć im swój błąd, po to, by ich wykoleić w ich poświęceniu, by pomimo tego, że przyszli do Boga i poświęcili się Mu, by ponieśli porażkę w tym swoim poświęceniu. I on tutaj bardzo aktywnie działa, podsuwając swoje nauki, które są mieszaniną prawdy i błędu, bo jeżeli coś jest całkowitym błędem, to łatwo to zauważyć i łatwo odrzucić. A jak coś jest mieszaniną, ma pozory prawdy, to można się nabrać. I on jest bardzo aktywny, dlatego potrzebny jest ten test 7 pewników, o którym wspominałem. Bo gdyby tylko to Pan podawał nauki i nikt więcej inny nie podawał tych nauk, no to nie trzeba było stosować tego testu 7 pewników. Ale ponieważ jest szatan, który stara się podsunąć swój błąd pod przykrywką prawdy, to trzeba uważać. Jak popatrzymy ogólnie na chrześcijaństwo, to widzimy, jaki jest stan chrześcijaństwa i ile to błędu szatanowi udało się podsunąć. Jak bardzo udało mu się zepsuć tą czystą prawdę z czasów apostolskich, jaka była przez całe te stulecia wieku Ewangelii psuł i aż doprowadził do tego stanu chrześcijaństwo, jakie widzimy w chwili obecnej. Jeżeli nie chcemy pójść tym śladem, jeżeli nie chcemy popaść w ten błąd, musimy stosować 7 pewników wiary i to w stosunku do wszystkiego. Do wszystkiego, co przyjmujemy. Musimy badać i analizować w oparciu o te 7 pewników wiary. Bo ci, którzy nie dość dbają, by sprawdzać szczegóły każdej myśli przedstawianej im do przyjęcia przy użyciu właśnie tych 7 pewników, to popadają w mniejszą lub większą dozę błędu. Niektórzy posuwają się wręcz do skrajności i przyjmują z otwartymi umysłami i bez kwestionowania cokolwiek prawdziwe, pańskie czy też fałszywe źródło im przedstawi. I tutaj trzeba podkreślić to, że jeżeli uznajemy jakieś źródło za pańskie, no i słusznie, że uznajemy, to wcale nie zwalnia nas z obowiązku stosowania tych 7 pewników wiary. Tego Bóg od nas wymaga. Za czasów brata Russella wielu braci zaniedbało to. Uznali strażnica, którą wydaje brat Russell. Od tylu lat ją badamy. Podaje prawdę. No bo podaje prawdę, no to trzeba przyjmować wszystko to, co podaje. No a przyszedł taki moment, brat Russell zmarł. Strażnica dostała się pod inny wpływ i zaczęła podawać nauki, które już nie całkiem były prawdą. No ale ci, którzy się przyzwyczaili nie kwestionować, nie zastanawiać się, tylko przyjmować z otwartymi umysłami to, co podaje strażnica, no to co zrobili? No, nadziali się na ten błąd. Przyjęli ten błąd, który był wtedy podawany. I ze smutkiem trzeba stwierdzić, że zrobiła tak większość. Przytłaczająca większość. 80% tych braci, którzy byli w ruchu prawdy za czasów brata Russella. A była to naprawdę olbrzymia ilość braci. na koniec działalności brata Russella w 1916 roku liczba zborów przyjmujących tą prawdę głoszoną przez brata Russella wynosiła na świecie 15 430. Nie członków, tylko zborów. A wśród tych ponad 15 tysięcy zborów były zbory, które liczyły po kilka tysięcy członków. I 80% z tych wszystkich dziesiątek tysięcy przyjęła błąd, dlatego że nie stosowała tych testów, które mamy podane. W sumie te testy, 7 pewników wiary, pochodzą z późniejszego okresu, ale nie ci oni, którzy popadli w ten błąd, nie posłuchali powtarzanych częstokroć przez brata Russella napomnień, które brat Russell podawał jej ustnie i podawał jej strażnicach, by to, co pisze on w strażnicy, by wszystko to badać w świetle Pisma Świętego i z tego, co on przedstawia w strażnicy, przyjmować tylko to, co uzyska aprobatę Pisma Świętego, że jest zgodne z Pismem Świętym. A jeżeli ktoś by zauważył coś, co jest niezgodne, nie powinien tego przyjmować, tak? Brat Russell do braci pisał. 80% braci to zlekceważyło. Tylko 20% braci to czyniło i zauważyło, że po śmierci brata Russella w strażnicy zaczęły pojawiać się poglądy, które nie są zgodne z Pismem Świętego, z Pismem Świętym i w mniejszy i bardziej otwarty czy mniej otwarty sposób zaczęli się temu sprzeciwiać, temu, co zaczęło wtedy w strażnicy wychodzić. Taka postawa właśnie niepoddawania próbie tych nauk, które podaje przewód uznany za pański, za słuszny, prowadzi właśnie do takiego popadnięcia w błąd, a można powiedzieć, posunąć się dalej i powiedzieć, że prowadzi do przegrania swojego poświęcenia. W taki sposób nie należy postępować. Podam ten przykład, który braterstwo dobrze znają, bo on jest często przytaczany przez braci. To brat Jolly go przytoczył w teraźniejszej prawdzie. O tej siostrze z czasów brata Russella, czasy, które brat Jolly dobrze sam pamiętał, był przecież pielgrzymem za czasów brata Russella i właśnie przytacza ten przykład o tej siostrze, która stwierdziła, powiedziała bratu Jollemu na początku XX wieku, że jest pewna tego, że dostanie się do królestwa, a gdy brat Jolly zażądał wyjaśnień, skąd wynika ta pewność, to powiedziała mu, że brat Russell, jako on sługa, dostanie się do królestwa, a ona będzie trzymała się końców jego płaszcza i w ten sposób osiągnie królestwo. I później jeszcze na żądanie brata Jolly'ego, który domagał się dalszych wyjaśnień, to powiedziała mu o tym właśnie, że to trzymanie się płaszcza brata Russella oznacza wiarę, całkowitą, stuprocentową wiarę we wszystko to, co brat Russell będzie nauczał, że ona będzie to przyjmowała i będzie czyniła wszystko, co on powie i że dzięki temu uzyska królestwo. Brat Jolly skrytykował tą siostrę i skrytykował tą postawę, bo taka postawa nikogo nie zaprowadzi do królestwa. A dlaczego? Z tego powodu, że ten ktoś nie czci Boga w prawdzie i nie buduje swojej struktury wiary. Bo te poglądy, które ona przyjmowała bez badania, bez analizowania, to nie były jej poglądy. To były poglądy brata Russella, które ona przyjmowała, a poprzez niezbadanie ich nie uczyniła ich własnymi. Czyli innymi słowy, był to ktoś, kto nie posiadał własnych poglądów w kwestiach religijnych, a Bóg sobie od nas życzy, żebyśmy posiadali znajomość Jego. Prawdziwe poglądy na temat Boga, Jego charakteru, Jego planu, które uczyniliśmy naszymi własnymi, a nie przeczytaliśmy i bez zastanawiania się, bez rozważania przyjęliśmy je i je powtarzamy i paplamy. Jaki jest dobry test tego, czy te poglądy są naszymi, czy tylko je powtarzamy za kimś? A dobry test jest wtedy, kiedy ktoś zażąda od nas wytłumaczenia. Dlaczego uważasz tak, a tak? Dlaczego wierzysz tak, a tak? I wtedy ktoś, kto nie przetrawił tego i to nie są jego poglądy, tylko przeczytał, nauczył się na pamięć i powtarza, to ma wielki problem, by to uzasadnić. W najlepszym przypadku powie, albo tak przeczytałem w teraźniejszej prawdzie, ale powinien to umieć uzasadnić w Słowie Bożym. Powiedzieć apostoł Paweł, czy Jezus w Ewangeliach, czy któryś z proroków Starego Testamentu, że tak, a tak jest w Biblii napisane i to jest podstawa do tych poglądów. Tego uczy Słowo Boże. Jeżeli tego nie potrafimy dokonać, to budowla wiary, którą wznieśliśmy, jest niewiele warta, jeżeli ona nie ma solidnego oparcia w Piśmie Świętym, jeżeli tego nie przetrawiliśmy i tych poglądów nie zweryfikowaliśmy i nie potrafimy przy użyciu Biblii uzasadnić, że to są poglądy biblijne i z Biblii wypływające. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić, to po prostu trzymamy się cudzego płaszcza i cudzych poglądów, a cudza wiara i tak jak cudzy charakter, jakkolwiek piękny by nie dał, nikomu innemu zbawienia nie da i nie wyratuje. Bóg sobie życzy, by każdy z nas posiadał indywidualną, własną strukturę nie tylko charakteru, ale także wiary. To ma być nasze. A jak możemy to uczynić naszym? Poprzez przetrawienie tych poglądów, które Bóg podaje przy użyciu swoich narzędzi. Bóg ma taki sposób podawania prawdy. Używał w przeszłości, w czasach starotestamentowych swoich proroków. Mamy to zapisane. Używał później naszego Pana, używał apostołów. Później używał drugorzędnych proroków, te pańskie narzędzia. Oni podają te nauki, ale nauki drugorzędnych proroków nie są natchnione. Natchnione są tylko nauki zawarte w Piśmie Świętym. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. To jest coś, co uznaliśmy za pewnik, że to tego nie trzeba weryfikować i nie trzeba sprawdzać, bo nie ma czym zresztą sprawdzić. To jest uznaliśmy to, że Biblia jest Słowem Bożym, to jest część naszej wiary w Boga, bo wiara w Boga to nie tylko wiara, że On istnieje, ale także wiara w Jego Słowo, że Biblia jest Jego Słowem i to jest prawda absolutna, nie wymagająca potwierdzenia. Natomiast wszystko inne musi być badane i potwierdzane tą właśnie prawdą absolutną zawartą w Biblii i przyjmowane tylko wtedy, kiedy jest to zgodne z naukami podanymi w Biblii. Po to są między innymi 7 pewników wiary i po to właśnie pierwszy z nich brzmi, że dana nauka musi być zgodna z każdym wersetem biblijnym, by mogła być prawdziwa. Jeżeli chcemy zbudować swoją strukturę wiary, która się oprze w chwilach próby, to musimy stosować te 7 pewników. Inny przykład, który można przytoczyć na dowód tego, jest zawarty w 7 rozdziale Księgi Sędziów. Nie będziemy teraz czytali, ale jest tam opisana walka Gideona. Znamy ten przykład, gdy Gideon przyprowadził swoją armię i kazał im pić. Zresztą Bóg mu tak kazał zrobić. I co z tego wynika? W skrócie wygląda to w sposób następujący. Na wezwanie Gideona do walki odpowiedziało 32 tysiące Izraelitów, co przedstawia, że na wezwanie antytypicznego Gideona w wieku Ewangelii, czyli Jezusa Chrystusa, by stanąć do walki po stronie prawdy i sprawiedliwości, to odpowiada te właśnie antytypiczne 32 tysiące. To jest ci, którzy dostępują usprawiedliwienia tymczasowego czy też próbnego. Później Bóg każe Gideonowi ogłosić, żeby ci, którzy boją się walczyć, wrócili się do domu. Wraca się 22 tysiące, czyli większość. To są ci, którzy boją się walki z własną światowością, z własnym samolubstwem, jakie w nich jest. Czyli to są ci, którzy w wieku Ewangelii nie poświęcają się Bogu, tylko ustają w stanie usprawiedliwienia tego tymczasowego, próbnego i tutaj się zatrzymują. 10 tysięcy tych, których zostaje i jest gotowych do walki, to ci, którzy poświęcają się Bogu. Ale później jak ten test picia wody ze strumienia pokazuje, że zwycięzców z tych 10 tysięcy jest tylko 300. Mała proporcja, 300 do 10 tysięcy z tym. A dlaczego tylko 300 zwycięża? W typie mamy pokazany sposób picia, że ci, którzy pili wodę klęcząc, czy też nawet leżąc, moglibyśmy powiedzieć, bezpośrednio z rzeki, to są ci, którzy przegrali swoje poświęcenie. Z dwóch powodów. Przede wszystkim powód pierwszy jest taki, że nie oddawali właściwej czci Bogu. Bo ci, którzy pili wodę, podnosząc ją swoją ręką ze strumienia i pijąc na stojąco wyprostowani, to zanim napili się wodę, typ pokazuje, musieli spojrzeć w górę i okazać wdzięczność i cześć Bogu za tą wodę, a woda w Biblii to symbol prawdy, nauk w kwestiach religijnych, w związku z tym to łatwe jest do zrozumienia, więc nie oddawali właściwej czci Bogu. Ci, którzy chłeptali tą wodę bezpośrednio z rzeki, bo nie spoglądali do góry bezpośrednio ku Bogu, by oddać Mu cześć. A druga rzecz, to nie byli w stanie, pijąc wodę bezpośrednio z rzeki, ocenić jakości tej wody. Jak się wodę podnosi w ręce, żeby ją wypić, to niosąc ją w stronę swoich ust, widzi się, co to jest za woda. Czy tam są jakieś nieczystości, czy kawałek patyka, czy czegokolwiek innego przypadkiem też tam się nie znalazł. Jest możliwość ocenienia jakości tej wody, czyli zbadania, czy dana nauka religijna jest prawdą. I tak czyniło tylko 300 jednostek z 10 tysięcy, jakie Gideon sprowadził nad ten strumień, by poddać tej próbie, jaką Bóg mu nakazał. I tych 300 w wieku Ewangelii reprezentuje zwycięzców z Baalszkiego statka, a tych 9700 reprezentuje utracjuszy koron. Tych, którzy stracili swoją koronę, bo poprzez to klękanie przy tej prawdzie nie oddawali właściwej czci Bogu, nie spoglądali do góry, tylko kłaniali się, tak jak pisze brat Jolly, w ludzkiej służebności posłańcom, tym, których Bóg używał do podawania tej prawdy swojej. I ci posłańcy to mogli być prawdziwi słudzy Boży, którzy sami odnieśli zwycięstwo i są w maluszkim statku, ale ci, którzy się im kłaniali, nie odnieśli zwycięstwa, bo Bóg nie życzy sobie, by Jego dzieci okazywały wdzięczność za prawdę tym, których i cześć za prawdę, którą poznają, narzędziom, które Bóg używa. Oni, te narzędzia, nie są autorem tej prawdy, nie są źródłem tej prawdy, są jedynie przekaźnikiem, są narzędziem, których Bóg używa do podawania prawdy, a cześć, chwała za tą prawdę należy się dawcy tej prawdy i źródłu tej prawdy, czyli samemu Bogu. Jeżeli ktoś oddaje nadmierną część człowiekowi, który sam może być godzien w oczach Boga i sam być zwycięzcą, to ten, który oddaje mu cześć, nie jest zwycięzcą. Jeżeli ta siostra, o której wspominał brat Jolly, która chciała się trzymać końca płaszcza brata Russella, nie zmieniła swojej postawy i w takim stanie zakończyła swoje życie, to przegrała swoje poświęcenie. Chociaż ten posłaniec, którego się uczepiła, to narzędzie pańskie, brat Russell, było rzeczywiście narzędziem pańskim i brat Russell sam zwyciężył. Ale ci, którzy mu się kłaniali, wbrew temu, co brat Russell przestrzegał, brat Russell nie życzył sobie, żeby mu się kłaniać. Brat Russell nawet sam pisał wyraźnie, gdy pojawiły się próby już za jego życia, by jego ruch nazwać od jego imienia, tak jak jest był Luter i dzisiaj są luteranie od jego imienia. I tak zaczynano mówić o zwolennikach nauk głoszonych przez pastora Russella. Russellici. Syn, on walczył z tym, bo on nie chciał, by ci nazywali się od jego imienia. Bo ta prawda nie jest jego prawdą, którą on podawał. Bóg, on sobie życzył, by nazywali się chrześcijanami. My to w języku polskim słowo chrześcijanie pochodzi od słowa chrzest. Ale w języku angielskim, którym posługiwał się brat Russell, to słowo chrześcijanie pochodzi od słowa Chrystus, że są to uczniowie Chrystusa, a nie Russellici, uczniowie Russella. Russell jest tylko narzędziem, tak jak sam siebie porównał kiedyś do pędzla, który został użyty przez wielkiego malarza do malowania obrazu. I jak ktoś zobaczy piękny obraz, to nie chwali pędzla, tylko chwali malarza, a tym malarzem jest Bóg Wszechmogący. Jego należy chwalić, jego i jego syna. Bo jeżeli oddajemy nadmierną cześć, czyli w ogóle oddajemy cześć narzędziom, których Pan używa, to jesteśmy winni kłaniania się ludzkim posłańcom, oddawania czci aniołom, bo słowo anioł znaczy posłaniec. I wtedy tracimy swoje poświęcenie. Znaczy, przegrywamy. Przegrywamy w tym poświęceniu, bo nie oddajemy właściwej czci Bogu. Można nawet powiedzieć, że wtedy naruszamy pierwsze i najważniejsze przekazanie. Nie będziesz miał innych bogów nade mnie, czy też obok mnie. Bo jeżeli nie kwestuje, nigdy nie, jeżeli jest otwartym umysłem, bez zastanawiania się, bez używania testu pewników wiary, przyjmujemy jakąkolwiek naukę, to wtedy ten, kto podał tą naukę, jest dla nas Bogiem. Jego oddajemy mu niekwestionowaną cześć, uznanie, a Bóg sobie tego nie życzy, by kłaniać się Jego ludzkim narzędziom. Jeżeli braterstwo pamiętają, jest to też podane i to dwa razy, w 19 rozdziale Księgi Objawienia po raz pierwszy, w 22 rozdziale po raz kolejny, gdy apostoł Jan, po tym jak uzyskał wspaniałe wizje, chciał oddać cześć temu aniołowi, bo tak był zachwycony tym wizją, co mu anioł pokazał, to ten anioł mu powiedział, nie czyń tego, nie oddawaj czci aniołom. Powiedział mu wprost, Bogu oddaj cześć, nie padaj na kolana przede mną, bo ja jest współsługa twój i braci twoich. Jan tutaj reprezentuje cały Kościół w jego Ewangelii, wszystkich przychodzących do Boga. I nauka stąd wypływająca mówi, że nie kłaniajcie się narzędziom, których Bóg używa. Bogu oddawajcie cześć, bo On jest źródłem tej prawdy, którą poznajecie. I chciałbym jeszcze zwrócić braterstwu uwagę na werset zapisany w liście do Kolosan w 2 rozdziale, a w wersecie 18. Ten werset w przekładzie Biblii Gdańskiej brzmi lekko niezrozumiale. Przeczytam go braterstwu w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej. A werset ten wtedy brzmi tak. Niech nie pozbawiają was wiecznej nagrody swoimi słowami ci, którzy się przechwalają przesadnym poniżaniem samych siebie oraz kultem aniołów, uzasadnionym jedynie ich prywatnymi widzeniami. Są to ludzie zadofani w swoim czysto ludzkim sposobie myślenia. Jest to ostrzeżenie przed służalczością i przed czczeniem aniołów. I w tym artykule Starodniejsza Prawda, 92 rok, na stronie, począwszy od strony 6, mamy podane takie słowa. Że ci, którzy zamykają swoje oczy, otwierają swoje usta, tak jak ślepe pisklęta w gnieździe i połykają wszystko, cokolwiek im ich wybrani nauczyciele podają, z myślą, że boską sprawą jest utrzymanie ich przewodu czystym, a do nich należy przyswajanie sobie tego wszystkiego, co pochodzi z owego kanału, z pewnością doznają zawodu. Z pewnością doznają zawodu, bo przegrają swoje poświęcenie. Z tym, czego nie powinniśmy czynić. Wszystko, co jest nam przedstawiane do przyjęcia, musimy badać i analizować i przyjmować. Wszystko tylko to, co jest zgodne z Biblią. Bo bez przyjmowanie prawdy, przyjmowanie nauk jako prawdy, bez należytego studiowania i zbadania jest jednym ze sposobów czczenia aniołów. To też mamy artykuł w Teraźniejszej Prawdzie, który wyjaśnia te rzeczy i podaje cztery różne sposoby czczenia aniołów. Właśnie jednym z nich jest przyjmowanie prawdy bez należytego studiowania i badania. Brat Jolly, pisząc o sobie w tym artykule, to pisze, że nigdy nie przyjmował nauk brata Johnsona bez poddania ich próbie siedmiu pewników. Każdą, mówi o sobie, każdą naukę, którą podawał brat Johnson, poddawaliśmy próbie siedmiu pewników, używając rozsądku udzielanego nam przez Boga. Bóg dał nam rozum po to, byśmy czynili z jego użytek. Jeżeli nie czynimy, to nie potrafimy wykorzystać daru Bożego. Gardzimy darem Bożym. A jeżeli ktoś myśli, że nie jest w stanie rozsądzić, bo brakuje mu mądrości, to też na to jest lekarstwo. Apostoł Jakub w 1 rozdziale, a w 5 wersecie pisze, że jeżeli komuś brak mądrości, to niech prosi Boga, a Bóg chętnie daje każdemu, kto o nią prosi. Jest to zagwarantowane z tym. Więc brat Jolly pisze tak, że tym sposobem uniknęliśmy wszelkiego niewłaściwego samoponiżenia się i czczenia aniołów. A te złe cechy są bowiem często uważane za ducha prawdziwej pokory. Ale prawdziwa pokora nie wywołuje anielskiej czci, tak jak dobrowolna pokora, czyli to, co jest nazwane w Kolosan 2,18 upodobaniem do poniżania samego siebie, to nazywane jest w Biblii Gdańskiej dobrowolną pokorą w tym miejscu, która zrzuca wszelki ciężar, odpowiedzialność i wpływ na wodzów przez poddawanie się im w każdej rzeczy, nawet gdy jakaś zasada jest pogwałcona, często zachęcając ich w uzurpatorskich poczynaniach. Ten rodzaj pokory jest wielce niebezpieczny, ponieważ pozwala wodzom wywyższać samych siebie i powoduje oddawanie im czci i służalczości. Czas jest ku temu, byśmy kończyli ten dzisiejszy wykład. Tym wykładem chciałem przypomnieć 7 pewników wiary i potrzebę ich używania w naszym życiu, byśmy mogli uniknąć przyjęcia niewłaściwych nauk, a nawet, można powiedzieć więcej, byśmy nie przegrali swojego poświęcenia na skutek niewłaściwego przyjmowania nauk, choć nauki same w sobie mogły być prawdziwe. Ale jeżeli przyjęliśmy je, połykając je bez odpowiedniego przetrawienia, zbadania, nasze zebrania nazywają się badaniami bereańskimi i tam mamy badać, rozważać, dociekać, a nie ślepo przyjmować i powtarzać, co pisze w teraźniejszej prawdzie. Więc drodzy braterstwo, nie bójmy się używać naszego umysłu. Jeżeli naszym szczerym pragnieniem jest dążenie do prawdy i sprawiedliwości, to Bóg da nam zrozumieć swoją prawdę i będziemy mogli uczynić ją swoją własną prawdą, naszą, którą zawsze będziemy w stanie obronić i uzasadnić na podstawie Biblii. Tego braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.